Chciałbym ze swojej strony powitać serdecznie wszystkich uczestników Wieczoru Ognia. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Tym razem nie tylko tych, którzy teraz nas oglądają online w Niemczech, ale także naszych polskich przyjaciół, ponieważ kazania z Wieczorów Ognia są od pewnego czasu tłumaczone i zamieszczane na stronie Polskiej Fundacji De Ignis. Zastanowiłem się dlatego, jakie przesłanie byłoby właściwe dla słuchaczy obu krajów i mogłoby być dla nich ubogaceniem. Więc mamy dziś w zasadzie spotkanie międzynarodowe, przekraczające granice. Na wstępie jedna uwaga. Każdy z nas ma jakieś powołanie, jest przez Boga obdarowany, uzdolniony, kochany. I żebyś mógł wypełnić swoje powołanie z radością, Bóg zna Cię, Bóg Cię kocha i co jest bardzo ważne, Bóg Cię potrzebuje. Aby to się mogło rozwinąć, mam dziś przesłanie, które niektórzy uważają za trochę dziwne. Przesłanie, które może nie całkiem zgadza się z duchem naszych czasów. U nas w Niemczech nie zgadza się z duchem czasu, ale myślę, że dotyczy ono również dużej części chrześcijaństwa w Polsce. Temat mojego dzisiejszego przesłania brzmi mianowicie grzech. Grzech. Czy mówienie o grzechu jest staromodne, szkodliwe? Czy też może pomocne? Grzech i oczyszczenie z grzechu dla wielu osób nie są już żadnym tematem. Większość uważa, że Bóg jest tylko miłością. Bóg kocha i najważniejszym przesłaniem dla naszych czasów jest miłość i akceptacja. Ale czy to odpowiada prawdzie? Kto podąża tylko za wyobrażeniem taniej łaski, ten będzie głosicielem przesłania pozbawionego mocy. Z drugiej strony, to wyolbrzymia grzech i uświęcenie staje się rzecznikiem poczucia winy i desperackich prób zbawienia siebie samego. Chcę zawołać do wszystkich. Jest dobra nowina, bardzo dobre przesłanie. W pierwszym liście Jana, w rozdziale 1, wersecie 9 czytamy: jeśli wyznajemy swoje grzechy, to Bóg jest wierny i sprawiedliwy i oczyszcza nas od wszelkiej nieprawości. Oznacza to, że jest rozwiązanie dla grzechu. On przebacza. Wielu ludzi cierpi z powodu poczucia winy, oskarżania samych siebie. Cierpią z powodu groźnego i karzącego obrazu Boga. Przesłanie dla nich to grzech jest przebaczany. Jesteśmy pod Bożą łaską, a Boża łaska jest bezgraniczna. Jezus wisi na krzyżu, a obok Niego dwóch przestępców. Jeden z nich mówi: gdy przyjdziesz do swego królestwa, Jezu, wspomnij o mnie. A Jezus odpowiedział mu: zaprawdę, dziś jeszcze będziesz ze mną w raju. Nie wiemy, jakie przewinienia popełnił ten skazany na śmierć przestępca. Ale ponieważ chodziło tu o karę śmierci, więc były to poważne przestępstwa, może nawet ciężkie przestępstwa. Może zamordował kogoś, może kogoś zgwałcił, może był to pedofil, który wykorzystał dzieci. Nie wiemy tego, ten skazany na śmierć przestępca wisiał na krzyżu, a Jezus powiedział mu po prostu: dziś będziesz ze mną w raju. Znaczy to, że Boże przebaczenie, przebaczenie Jezusa jest bezgraniczne. Jakiś czas temu oglądałem reportaż, w którym dziennikarz przeprowadzał wywiad z ciężkimi przestępcami. Ludźmi, którzy byli skazani na dożywocie, którzy dopuścili się okropnych przestępstw. Działo się to w Ameryce. Byli to także ludzie siedzący w celach śmierci i czekający na egzekucję. I ten dziennikarz stawiał im bezpośrednio pytania i powiedział: jak mógł pan coś takiego uczynić? Jak mógł pan zadać innym takie cierpienie? Ci przestępcy siedzieli w więzieniu już miesiącami, niektórzy latami. Na początku odbywania kary twierdzili: jesteśmy niewinni. Nie popełniliśmy tego wszystkiego. A teraz po latach przyznali: to prawda, zrobiliśmy to. Jeden z więźniów powiedział: każdej nocy mam koszmary, bo zabiłem w afekcie tę matkę i jej 4-letnie dziecko. Każdej nocy mam koszmary senne, gdybym tylko tego nie zrobił. A dziennikarz powiedział wtedy: jak mógł pan to uczynić? A ja pomyślałem: szkoda, że tym zrozpaczonym ludziom nikt nie mówi, że i za to jest przebaczenie, że i za to została dokonana zapłata krwią Jezusa. Tak, nasz Pan mówi: jak daleko jest wschód od zachodu, tak oddala On od nas nasze przewinienia. Jest to bardzo, bardzo ważne przesłanie, że Bóg przebacza każdemu, kto do Niego przyjdzie. Każdemu, kto żałuje swoich win, nawet gdy chodzi o przelanie krwi, nawet gdy chodzi o najbardziej podłe rzeczy. Nasz Bóg przebacza. On przebacza również wiele, wiele codziennych przewinien, myśli. Przebacza zaniedbania. Przebacza każdemu z nas. On przebacza także Tobie. I tutaj dochodzimy do innego ważnego punktu, że to przebaczenie nie dzieje się automatycznie. Czytamy w pierwszym liście Jana: jeśli wyznajemy nasze grzechy, jeśli przyznamy się do nich, to jest On wierny i sprawiedliwy i oczyszcza nas od wszelkiej nieprawości. Oznacza to, że przyznanie się, żałowanie za grzech jest warunkiem przebaczenia. Oznacza to z drugiej strony, że grzechu nie wolno bagatelizować. I tu dochodzimy do pytania, co to jest grzech? Brzmi to staromodnie, nienowocześnie. Co to jest grzech? W języku niemieckim słowo grzech, Sünde, pochodzi od słowa Sund, które oznacza na przykład cieśninę morską oddzielającą dwa lądy. Chodzi więc o to, że grzech oznacza bycie oddzielonym od Boga. Skutkiem oddzielenia od Boga jest grzech. Czytamy w drugim rozdziale pierwszego listu Jana, drugi rozdział: kto twierdzi, że trwa w nim, lecz grzeszy, ten kłamie. Znaczy to, że nie możemy być połączeni z Bogiem, z Jezusem i jednocześnie grzeszyć. Zawsze, gdy jesteśmy oddzieleni od Boga, grzeszymy. Bez Niego nie możemy żyć w wolności od grzechu. Oznacza to, że oddzielenie od Boga powoduje, że zaczynamy w naszej ludzkiej naturze grzeszyć. Nie możesz powstrzymać się wtedy od grzechu. Powiemy jeszcze o tym. To jest iluzja, gdy Goethe w jednym z jego najbardziej znanych wierszy mówi: szlachetny jest człowiek pomocny i dobry. To jest pomyłka. Człowiek nie może być dobry sam z siebie. Jeśli jesteśmy i pozostajemy w społeczności z Bogiem, to wtedy nie jesteśmy w stanie grzeszyć. Ale komu się to udaje? Komu udaje się być zawsze w społeczności z Nim? Wszyscy grzeszymy. Apostoł Jan mówi, gdy twierdzimy, że nie ma w nas grzechu, to oszukujemy sami siebie. Ale co to jest grzech? Jezus jasno to zdefiniował. Jezus w porównaniu do Starego Przymierza wyostrzył jeszcze bardziej pojęcie grzechu. W Ewangelii Mateusza, rozdział 5, werset 21 i 22 czytamy: słyszeliście, iż przodkom powiedziano, nie będziesz zabijał, a kto by zabił, pójdzie pod sąd. Ja wam natomiast mówię, każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd. A kto powie do swego brata: ty durniu, idioto, błaźnie, stanie przed Radą Najwyższą. A kto go nazwie głupcem, w tekście hebrajskim jest tu użyte specjalne wyzwisko, pójdzie w ogień piekielny. W wersecie 27 Jezus mówi: słyszeliście, iż powiedziano, nie będziesz cudzołożył. A ja wam mówię, każdy, kto patrzy na kobietę pożądliwie, w swoim sercu już popełnił cudzołóstwo. Jeśli twe prawe oko przywodzi cię do grzechu, wyłup je i odrzuć daleko od siebie, gdyż lepiej jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twych członków, niż żeby całe twoje ciało miało pójść do piekła. A jeśli twoja prawa ręka przywodzi cię do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie, bo lepiej jest dla ciebie, by zginął jeden z twych członków, niż żeby całe twoje ciało poszło do piekła. To tyle słów Jezusa. Jezus wyostrzył prawo. On wyostrzył prawo na poziomie serca, na poziomie myśli. Nie tylko czyn się liczy. Nastawienie, myśl, serce także się liczą. A jak to jest dziś? Co dziś jest głoszone? Przypomina mi się apostoł Paweł przed jego skazaniem. Jeden ze swoich ostatnich listów skierował do swojego przyjaciela Tymoteusza i mówi w tym liście o czasach ostatecznych, pisząc: zaświadczam uroczyście przed obliczem Boga i Chrystusa Jezusa. A co zaświadcza uroczyście? Mówi: przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią. Ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho łechce. Którzy będą głosić to, co miłe dla ucha i co niekoniecznie odpowiada prawdzie,
was nicht unbedingt der Wahrheit entspricht, aber was einem gewissen
Ale coś, co jest atrakcyjne, efektowne
so gesagt,
i dostarcza pewnej rozrywki.
Auch einen gewissen Unterhaltungswert hat. Ein Entertainment,
Entertainment, Entertainment. Entertainment, kazanie jako Entertainment, rozrywka i zabawa.
Und man wird die Ohren von der Wahrheit
i odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom i mitom.
Den Fabeln und den Mythen zuwenden. Du aber sei
Ale ty zachowaj trzeźwość we wszystkim. Znoś niedolę, wykonuj pracę ewangelisty, pełnij rzetelnie swoją służbę.
Und richte deinen Dienst in vollem Maße aus.
Czy nie mamy w dzisiejszych czasach wielu kaznodziei, którzy często mówią tylko to, czego ludzie chcą słuchać? Także w pobożnych kręgach mówienie o grzechu jest zaniedbywane, zaprzecza się grzechowi. Głoszenie o uświęceniu, odwróceniu się od grzechów jest uważane za szkodliwe dla zdrowia psychicznego. Jak wygląda to w naszym społeczeństwie? Dostrzegam dziwny konflikt. W kościołach, w filozoficznych wykładach i traktatach, w talk shows, w telewizji i wszędzie ludzie mówią tak, jakby wina, grzech nie istniał, a przynajmniej wina wobec Boga. Ale jak to wygląda w komunikacji drogowej? Małe przekroczenie prędkości powoduje, że policja już cię ściga. Zostajesz zatrzymany, musisz wysiąść z auta i spróbuj kiedyś zrobić eksperyment, mówiąc: ach, panie policjancie, droga pani policjantko, nie było przecież tak źle. Wie pan, co panu brakuje miłości. Gdyby panu nie brakowało miłości, to pozwoliłby mi pan jechać po prostu dalej. Na pewno nie odniesiesz tutaj sukcesu. Powiedzą ci: zgodnie z paragrafem takim i takim muszę panu, pani wymierzyć karę. Kilka tygodni później otrzymasz jeszcze pismo, w którym nie będzie napisane: przykro nam, że musimy pana, panią poinformować o wykroczeniu, lecz będzie napisane: obciąża się pana, panią winą przekroczenia prędkości o 10 km na godzinę. Obciąża się pana, panią winą. Zawsze, gdy dostanę takie pismo, czuję się dziwnie. Mnie obciąża się winą. Myślę, że mogło to by być grzeczniej formułowane. Jakiś czas temu mieliśmy w ośrodku De Ignis kontrolę. Odwiedziła nas urzędniczka z Urzędu Powiatowego, odpowiedzialna za higienę artykułów spożywczych. Obejrzała wszystko i powiedziała: wie pan, wszystko jest u was w porządku. Jest tylko kilka drobiazgów, jak połączenie silikonowe, które trzeba odnowić. Było naprawdę tylko niewiele drobiazgów. I powiedziała: wszystko jest u was zrobione wzorowo, ale wy przecież zawsze byliście dotychczas dobrze oceniani w raportach. Po jej wizycie otrzymaliśmy raport. Myślałem, że mnie szlak trafi. Bez uprzejmego wstępu, bez czegokolwiek od razu było zatytułowane: raport o brakach, raport o brakach wykrytych podczas kontroli tego a tego dnia. Poniżej były wymienione te wszystkie braki, a na końcu było napisane: wymienione braki należy usunąć do tego a tego dnia. Jaka różnica? Naprawdę czułem się winny po przeczytaniu tego raportu. Pomyślałem, jak ma się jedno do drugiego. Gdy jednak chodzi o Boga, o biblijne prawdy, o biblijne normy, to często twierdzi się, że Bóg jest miłością i tylko miłością. A co do przykazań, to ach, mówią ludzie, tego nie trzeba brać tak dosłownie, to trzeba inaczej rozumieć. Uważamy, że Bóg na wszystko pozwala. Każdemu urzędnikowi wolno powiedzieć, w czym jest problem, tylko Bogu nie. Bogu wolno nas tylko chwalić, Bóg jest tylko miłością. Tylko miłością. Ale przez społeczeństwo i władze państwowe jesteśmy obciążani winą z każdego drobnego wykroczenia. Nawiasem mówiąc, życzyłbym sobie od urzędów państwowych u nas w Niemczech, nie wiem jak to jest u was w Polsce, trochę więcej uprzejmości, trochę więcej uszanowania mojej godności. Jeśli już zostało nam powiedziane, wszystko jest robione u państwa wzorowo, z wyjątkiem niektórych drobiazgów, to chętnie nie czytałbym w raporcie tylko o brakach, ale też na przykład dziękujemy bardzo za państwa starania. W zasadzie wszystko było w porządku, z wyjątkiem tego, na co zwracamy państwo uwagę. Istnieje więc wina przed Bogiem i tak jak czytaliśmy w słowach Jezusa, właśnie wina wobec Boga i oczywiście wobec ludzi. I teraz jest tak, że potrzebujemy rozwiązania, rozwiązania dla problemu winy. W Starym Testamencie było tak, że najwyższy kapłan raz w roku przystępował do miejsca najświętszego z czaszą wypełnioną krwią kozłów i baranów. Ta krew była ofiarowana dla pojednania za jego winy i też za winy ludu. Musimy sobie to wyobrazić. Spróbuj to trochę tutaj zademonstrować, jak to mogło wyglądać. To jest czasza. Tu mamy krew. Z powodów estetycznych i duchowych nie użyję teraz krwi zwierzęcej. Najwyższy kapłan wchodził więc z tą czaszą do miejsca najświętszego i oczyszczał tą krwią określone przedmioty i też Arkę Przymierza. Tak było w Starym Testamencie. A teraz przyszedł Jezus. I co Jezus uczynił? Jezus przelał swoją krew z powodu winy i grzechu, z powodu naszych wszystkich przewinień. On przelał swoją krew. W liście Hebrajczyków, rozdział 9, werset 12, czytamy, że Jezus ze swą własną krwią przyszedł przed tron Boga, tak jak kapłan z krwią kozłów i cielców. Czytamy więc tutaj, Jezus przyszedł ze swoją własną krwią przed Boży tron. Ze swoją krwią przyszedł przed Boży tron i powiedział: Ojcze, to jest dla pojednania za winy i grzechy ludzi. I teraz jest tak, że zawsze, gdy powołujesz się na tę przelaną przez Jezusa krew, na tę krew, która kosztowała go jego życie, na tę krew, którą on przelał, znosząc straszne cierpienia, zawsze wtedy, gdy powołasz się na tę krew, to otrzymujesz przebaczenie i niebo otwiera się dla ciebie. Otrzymujesz dostęp do sali tronowej Boga. Ale nigdy, nigdy nie masz dostępu do Boga, jeśli lekceważysz grzech i twierdzisz, że nic złego się nie stało. Jezus przypisał grzechowi większe znaczenie niż przekraczaniu prawa w Starym Przymierzu. On poszerzył zakres grzechu, winy o postawy, o ukryte strony twojej istoty, twoich myśli, twoich motywacji. Poszerzył zakres winy o rzeczy ukryte. Nie chodzi tylko o czyn, chodzi także o to, co ukryte w sercu. Dlaczego Jezus mógł to uczynić? Wolno mu było to uczynić, gdyż jednocześnie zapewnił on rozwiązanie również dla grzechów ukrytych. Przez swoją krew. Lekceważenie grzechu jest czymś okropne. Okropne jest też głoszenie taniej łaski. Straszne jest, gdy kaznodzieje Słowa Bożego głoszą tak, jakby przewinienia były czymś błahym. Znieważają w ten sposób dzieło zbawienia dokonane przez naszego Pana i Odkupiciela. On przyniósł swą krew przed tron Boga, mówiąc: za wielkie i za małe w oczach ludzi grzechy. Ale każdy grzech, jak mały by nie był, oddziela cię od społeczności z trzykrotnie świętym Bogiem, któremu serafini i cherubini nie mogą patrzeć w oczy, lecz przykrywają je skrzydłami i padają przed nim, przed tym trzykrotnie świętym Bogiem. Nie możesz patrzeć w Jego oczy, chyba że powołasz się na krew Jezusa. A to kosztowało naszego Pana wszystko. 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 Czy przychodzisz przed Boży tron z postawą lekceważącą Twe grzechy?
Gegenüber deinen Sünden vor Gottes Thron.
Dann erliegst du der Jeśli tak, to ulegasz iluzji taniej łaski. Łaska, w której stoimy, łaska, która nam otwiera niebo, która zapewnia nam społeczność z naszym Panem, nie jest tanią łaską. Jest łaską, która została drogo odkupiona. Gdy się modlisz, to rób tak, jak najwyższy kapłan, bo w Nowym Przymierzu jesteśmy jak kapłani i królowie. Gdy się modlisz, to czyń tak, jak starotestamentowy kapłan. Gdy przychodzisz przed ołtarz w miejscu najświętszym, to nie przychodź tak po prostu mówiąc: cześć, tato. Nie mógłbyś się postarać, żebym dostał podwyżkę? Nie mógłbyś się postarać, żeby moja żona była troszkę milsza? Czy nie mógłbyś? Czy nie mógłbyś polepszyć mojego samopoczucia? Posłuchaj, gdy idziesz do miejsca Najświętszego, to idź ze świadomością: Święty Boże, mogę stać przed Twoim tronem tylko dzięki krwi. Dzięki krwi Twojego Syna, mojego przyjaciela i Zbawcy Jezusa Chrystusa. Stoisz przed tronem Boga, a obok Ciebie stoi Jezus jako wstawiennik. I tylko dzięki krwi, która została przelana za Twe winy i grzechy, masz w ogóle prawo stanąć przed Bogiem. Nie lekceważ tego. Grzech ma tak wielkie znaczenie, że Jezus musiał zapłacić za niego swoim życiem. Kto nie korzysta z oczyszczającego działania krwi Jezusa, ten lekceważy grzech. Kto natomiast nie wierzy w oczyszczające działanie krwi Jezusa, ten rozmija się z przebaczającą mocą tej krwi.
Wer aber nicht an die reinigende Wirkung dieses Blutes von Jesus, wer nicht an die reinigende Wirkung glaubt, der geht an dieser vergebenden Kraft des Blutes vorbei und landet letztlich
i ostatecznie ląduje w poczuciu winy i samooskarżaniu.
Es gibt beides.
Istnieją obie rzeczy.
Es gibt die Verharmlosung.
Istnieje bagatelizowanie.
Naja, Gott.
No tak, Bóg jest przecież łaskawy, miłosierny, kocha wszystkich.
Es gibt die
jest więc lekceważenie, umniejszanie grzechu.
Aber es gibt, wie
ale jest też, jak sagte, powiedziałem na początku, wyolbrzymianie grzechu i oświęcenie.
Und Heiligung. Durch das Blut
Jesu, jeśli powołujesz się na dzieło, na krew Jezusa, to
auf sein Blut berufst.
Durch das Blut dzięki Jesu, Jego krwi Bóg ma w Tobie upodobanie,
wenn du nicht
bo nie przychodzisz wtedy z własną sprawiedliwością. Jeśli nie przychodzisz z nonszalancką postawą, lecz ze świadomością, że dzięki tej krwi stałeś się synem, córką i dziedzicem Boga. Gdy z tą krwią przychodzisz do tronu Bożego i Bóg widzi krew Jezusa w Twoich rękach, niewidzialnie, to spoczywa na Tobie Jego upodobanie. Stajesz się wtedy kapłanem, królem, obdarowanym dziedzicem, obdarowanym autorytetem, nosicielem Jego chwały. Staniesz się wypełniony Jego łaską, wypełniony Jego radością. Będziesz mógł wykrzykiwać z radości z powodu Jego przebaczenia i zbawienia i ta radość wypełni Twoje serce. Staniesz się nosicielem Jego autorytetu i chwały i będziesz czynił dzieła większe niż czynił Jezus.
Du wirst größere Werke tun, als Jesus getan hat.
Dzieła większe niż On czynił. To, że wolno Ci przychodzić przed Boży tron i rozmawiać z Bogiem o Jego Królestwie, o tym świecie, że wolno Ci rozmawiać z Bogiem, modlić się w Jego obecności, i do Niego o zbawienie tego świata, że możesz wstawiać się o potrzeby Twoich sióstr i braci. Już tylko to, że wolno Ci stać oko w oko z Bogiem i z Nim rozmawiać, jest czymś większym niż dostęp do Boga, jaki mieli wszyscy ludzie w Starym Testamencie. Gdy Mojżesz spotkał się z Bogiem, nie wolno mu było patrzeć w oblicze Boga. Wolno mu było widzieć Boga tylko z tyłu. A my jesteśmy zaproszeni jako synowie i córki Boga, jako przyjaciele, by wejść do sali tronowej Boga i rozmawiać z Nim. To jest czymś większym niż wszystko, co kiedykolwiek się wydarzyło. Jeśli modlisz się z tą świadomością, powołując się na krew Jezusa, to tworzysz, nie wiedząc o tym, dzieła większe, niż może czynił Jezus. Gdyż gdy powołujesz się na krew Jezusa, to przez Twoje dzieła dzieją się znaki, cuda i błogosławieństwa, o których nawet nie wiesz. Bóg mówi, prosiłeś mnie o to oczyszczonym, pokornym sercem i ja odpowiedziałem. Z tego powodu ta lub inna osoba została pobłogosławiona. Ty nawet o tym nie wiesz. Czynimy większe rzeczy niż czynił Jezus, gdyż przez Jego krew został nam dany autorytet. Ważne jest, żebyśmy mieli w nas tę duchową wizję, duchowe patrzenie. Tak, On słucha Twojej modlitwy, ale nie takiej modlitwy powiedzianej tak sobie na luzie. Bóg słucha tej modlitwy, którą wypowiadasz z wiarą w skuteczność działania krwi Jezusa. On słucha, Bóg słucha Ciebie, słucha Twojej modlitwy. Jeśli mając tę świadomość, nie umniejszamy grzechu, a z drugiej strony cieszymy się z oczyszczenia nas z wszelkich grzechów, to gdy mamy taką postawę, Bóg przywraca nam Jego autorytet i chwałę w naszym życiu. Ludzie, którzy mają taką wizję, taką duchową perspektywę, którą zresztą otwiera nam 12 rozdział listu do Hebrajczyków, modlą się do Boga, rozmawiają z Nim, są tymi, którzy torują drogę przyszłemu przebudzeniu, którzy współdziałają w przywracaniu chwały Bożego Królestwa. I wszystkie próby reformowania Kościoła, dopasowywania Kościoła do wymogów nowoczesności nie przyniosą pożądanych efektów. Kościoły będą się zapełniać, gdy na kazalnicach będą stać ludzie, którzy nie bagatelizują grzechu, lecz głoszą o rozwiązaniach i uwolnieniu od mocy grzechu, którzy rozumieją i wyjaśniają łaskę tak, że przemiana jest procesem rozwoju. Dzięki tej krwi jest nie tylko przebaczenie grzesznych czynów. Ta krew stwarza przestrzeń dla łaski, przestrzeń, w której możesz modlić, pozwolić, by Boża obecność i chwała przemieniały cię i zmieniały. Zacząłem kazanie słowami, że każdy ma jakieś powołanie. Każdemu Bóg udzielił darów i uzdolnień i każdy jest kochany przez Boga, by mógł z radością realizować swoje powołanie, z radością i autorytetem. A ta radość i autorytet przychodzą, gdy spotykamy się z Bogiem dzięki krwi Jego Syna Jezusa. Bóg zna cię na wskroś. Bóg kocha cię bezwarunkowo i potrzebuje ciebie nie tylko jako człowieka czynu, ale także jako kapłana, który poprzez krew Jezusa spotyka się ze świętym, z wszechmogącym, by to, czego jeszcze nie ma, powoływać do życia.
Aus dieser Begegnung heraus ins Dasein zu sprechen durch Gebet, was noch nicht ist. Gott kennt dich.
Bóg cię zna. Bóg cię kocha.
Gott braucht
Bóg cię potrzebuje.
In diesem Sinne.
W tym kontekście życzę nam wszystkim Bożego ognia, Bożego ognia w sercu. Nie jakiegoś obcego ognia pochodzącego z narzuconej nowoczesności czy aktualizacji przez trendy, bo trzeba być cool, czy też pochodzącego z pobożności typu wow, o Boże. Lecz ognia ukształtowanego przez głębokie spotkania z Bogiem i Jego dotknięcie poprzez krew Jezusa. Tego życzę wam wszystkim i sobie też. Bo wzrost i głębokie przemiany są jeszcze wciąż możliwe. Bądźcie błogosławieni w imieniu Jezusa, Jego chwałą, Jego radością, Jego mocą i autorytetem. Bądźcie błogosławieni oczyszczeniem przez Jego krew. Bądźcie błogosławieni w imieniu Jezusa i przynieście wiele owoców. Nadszedł czas, żebyśmy jako lud Boży wrócili do chwały, do której jesteśmy powołani.
Amen.